Radio Kraków Kultura.
Czułe struny świata, Radio Kraków Kultura, Robert Konatowicz. Witam serdecznie, a w studiu pojawiła się Marzena Lubaszka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, Marzena Lubaszka to oczywiście kapela Krakowiensis, która no, trochę nam pozwala w jakiś sposób przejść przez tęczowy most, tak to nazwijmy, albo zielony most, jak niektórzy czasem pisali, między no, nie latem i jesienią, bo jeszcze tak naprawdę jesień się nie zaczyna, tylko między wakacjami a rokiem szkolnym. No i tak też się złożyło, że w ten poniedziałek, 1 września, mogliśmy zainaugurować rok szkolny, słuchając serii koncertów, które uwielbiamy, czyli 4 pół roku Antonio Vivaldiego, arcydzieła wiolinistyki, dzieła, które ma swoje urodziny poniekąd, ponieważ po raz pierwszy ten cykl koncertów został opublikowany w Amsterdamie w 1725 roku i po 300 latach wciąż brzmi świeżo, czym przekonaliśmy się właśnie 1 sierpnia w Filharmonii podczas tego koncertu. Ale tak sobie pomyślałem, że mamy jeszcze wspomnienia ze Świdnicy, prawda?
Tak, tak, mamy wspomnienia, świeże bardzo wspomnienia ze Świdnicy i ponieważ Festiwal Bachowski w Świdnicy swoją główną część ma na przełomie lipca, sierpnia, ale zdarza się, że też zapewniamy naszym słuchaczom, naszym odbiorcom takie swego rodzaju festiwalowe epilogi. No i właśnie w tym roku tak się zdarzyło, że w ostatni weekend sierpnia mogliśmy posłuchać jeszcze dwóch zespołów. Zespołu Vox Spiritus i zespołu niemieckich zespołów i zespołu Cantus Thuringia. No i Jakub Józef Orliński.
No tak, Jakub Józef Orliński, absolutna światowa gwiazda. Do Jakuba Józefa Orlińskiego jeszcze może powrócimy, ale ja chciałbym teraz, proszę Państwa, przypomnieć w Radiu Kraków Kultura lato Vivaldiego w tej wersji niekanonicznej, tej pierwotnej wersji, która niedawno została po raz pierwszy w ogóle, to światowa premiera, nagrane na płycie przez jednego z naszych ulubionych skrzypków barokowych, to Tim Langlois de Sfarta, zespołu Le Consort, i my sobie posłuchajmy teraz, jak brzmi cudownie to nagranie. Thank you. było, proszę państwa, Lato Antonia Vivaldiego w wersji pierwotnej, która to wersja niedawno została zarejestrowana na płycie. To pierwsze nagranie płytowe. Takie rzeczy się zdarzają właśnie, że utwory, które mają czasem ponad 300 lat, po raz pierwszy są nagrywane w 2024 roku, na przykład jak w tym przypadku, z obu zespół Le Consort. No i tak teraz Marzena Lubaszka, która jest w studiu, kapela Krakowienzis.
Dzień dobry.
Opowie nam o wielkiej miłości to Ultima Langlois de Sfarta do Polski i naszej do niego, prawda? Bo to jest tak, ja pamiętam, bo kiedyś rozmawialiśmy tu w tym studiu, to było parę lat temu, pod koniec roku, prawda, to była rozmowa o festiwalu Opera Rara, no i wtedy pojawił się Mozart, prawda, wtedy był młodzieńczy Mozart Mediolan, no i jego nieszczęsna premiera mediolańska, tak to możemy powiedzieć, operowa, ale wtedy Marzena nam powiedziała, że w przyszłym roku, czyli w 2020.
Nie, ale to niesamowity jest.
Pojawi się tenże
skrzypek. Ja sobie próbuję coś odnaleźć w głowie, jakieś wspomnienia właśnie, kiedy ten Teotim był pierwszy raz i co to było, a ty po prostu...
Ale wtedy to było też zabawne, bo rozmawialiśmy o pięknej płycie Teotima związanej z Marcelem Proustem. To był taki słynny koncert.
Tak.
Marcel Proust dla swoich przyjaciół i tam się pojawiła sonata Gabriela Fauré, też wspaniała muzyka.
Tak, czyli to było rzeczywiście przed pierwszym naszym spotkaniem tu w Krakowie z Teotimem.
Tak, i właśnie teraz tak, Teotim pojawił się w Krakowie i dwukrotnie zagrał z kapelą Krakowienzis. To przypominamy też o tym, że wciąż trwa... to jest taki wieczny, trwający święto muzyczne, czyli granie wszystkich symfonii, oczywiście nie wszystkich naraz, wszystkie symfonie Haydna.
I tak, zostało nam ich, z tego co pamiętam, do nagrania jeszcze 14.
No to będziemy powoli zmierzać do finału tego wydarzenia, natomiast Teotim wciąż...
Teotim miał w tych nagraniach swój udział właśnie.
Tak, i też prowadził zespół, grał pierwsze skrzypce, można powiedzieć. No i świetnie się sprawdził. No i teraz tak, dochodzimy do tej Świdnicy. Znowu pojawił się Teotim.
Tak, pojawił się Teotim z zespołem właśnie wspomnianym przez ciebie Le Consort i też w duecie z Justinem Taylorem.
Którego też znamy z festiwalu Mistania Paschalia i ze spotkaniami z klawesynem, chociażby w pałacu na rynku słynnym.
Ale też z kapelą Krakowienzis, bo zagrał z kapelą Krakowienzis nie tak dawno na Wawelu, między innymi, i też powróci do Krakowa. No w ogóle zaczęła się taka trochę nasza, można powiedzieć, miłość odwzajemniona do francuskich muzyków, bo właśnie i Teotim, i Justin Taylor, i też w Świdnicy pojawił się fenomenalny klawesynista Jean Rondeau.
To jest
i
w ogóle
z Jeanem
gwiazda, tak?
też zamierzamy współpracować aktywnie, no bo to jest naprawdę zjawiskowa postać.
Będzie w Krakowie?
Będzie w Krakowie.
Ale ja chciałem powiedzieć, że warto przyjść, proszę państwa, jeżeli pojawi się na plakacie nazwisko Jean Rondeau, bo ja mam takie wrażenie, kiedy na przykład słucham jego nagrań, że to jest w ogóle jakiś cud, że te klawesyn albo klawesyny po jego nagraniu, czy po jego koncercie w ogóle istnieją, bo to jest trochę, to mi się jeżeli go słucham, tak? Z Jimi Hendrixem, który po prostu doprowadzał gitarę do niebytu, prawda? Bo on tak gra, że ma się wrażenie, że drzazgi lecą, prawda? Że to jest taki diabeł klawesynu.
To jest fenomenalne. No to jest rzeczywiście ta swoboda, taka jego, znaczy ta muzyczna swoboda, taka jego osobowościowa swoboda, to jest jakiś taki niesamowita mieszanka.
To gra całym sercem.
Tak.
Całym sercem, całym ciałem i to rzeczywiście, ten utwór jakby powstawał.
No jest też bardzo, jest też taki właśnie, bo to jest tak różnie, po prostu różnie z artystami, to tak samo jak z ludźmi, po prostu jest różnie i z jednymi się jakoś tak miło współpracuje, z innymi trudniej i on jest taki wybitnie łatwy we współpracy, więc jakby na niego nie spojrzeć, to pod każdym kątem chce się go zapraszać, bo jest fantastyczny. I tak, także w Świdnicy zapoczątkowaliśmy tę znajomość z nim i będziemy kontynuować. A jeszcze wracając do Teotima, to Teotim właśnie powróci do Krakowa i to tak mogę teraz tak uchylić rąbka tajemnicy, że poprowadzi w lutym podczas festiwalu Opera Rara operę Poro Händla.
No to proszę państwa, będzie wielka gratka, no bo tego utworu nie słyszeliśmy nigdy na żywo i myślę, że to będzie wielkie przeżycie też chociażby z powodu tego, że pan Teotim to jest niezwykła postać. Wciąż bardzo młody człowiek.
Bardzo. On chyba 30 lat nie ma.
Tak. To prawda. Natomiast tak sobie pomyślałem, że to jest niezwykłe, bo ja pamiętam w dzieciństwie oglądałem taki dokument i tam było powiedziane, że Świdnica to jest taki mały Kraków trochę. I tak sobie
to... Tak? To teraz, jaki tak, dokument?
Teraz tak, bo to jest bardzo zabytkowe miasto na Dolnym Śląsku. Bardzo też związane z muzyką. I to jest właśnie niezwykłe, że orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, jaką jest Kapela Krakowiensis. Wciąż czekamy na oddanie wspaniałego budynku, mam nadzieję, przy ulicy Piastowskiej w Krakowie.
To będzie wspaniały.
Świątynia sztuki muzycznej. Na razie czasem się zdarza, że próby na przykład kapela ma w studiu Radia Kraków na drugim piętrze. Czasem tutaj dokonuje wspaniałych nagrań barokowych oper, na przykład. W 2016 to było cudowne.
Adriano in Siria, tak?
Tak, Adriano in Siria Pergolesiego. Tak, do Pergolesiego jeszcze dzisiaj wrócimy. Także związki ze studiem
Radia... Germanico in Germania.
Germanico in Germania, tak. Ale chciałem powiedzieć, że właśnie nagle... wszystko rozlało się też na Dolny Śląsk. Z Krakowa tak nie jest daleko do Świdnicy. Polecamy to miejsce. Nie tylko Świdnica, bo i okolice. Piękne pikniki, ta tradycja z koszami też różnymi związane.
No i ja nie... Ty w końcu dotarłeś do Świdnicy?
Tak. Oczywiście, że proszę
Kiedy
państwa.
To było?
Nie raz.
Nie raz. Okej, dobrze.
Nie raz i nie dwa. No i cóż. Więc to jest tak, że to Tim, o którym tu teraz mówiliśmy, który grał przed chwilą Lato Vivaldiego w tej pierwotnej wersji, pojawia się w Krakowie, potem znika, jest w Świdnicy i gra z kapelą Krakowiensis. Ale czasem jest w drugą stronę, bo Samuel Marinho, którego tak uwielbiamy, sopranistę rodem z Wenezueli, znamy go z wielu występów w Krakowie, publiczność szaleje. To jest tak jak na filmie, zresztą przedziwnym filmie, ale Farinelli, prawda? Tak. Gdzie kobiety mdleją podczas tego, właśnie on śpiewa. To tak jest czasem właśnie z Samuelem. Ale Samuel, zanim pojawił się w Krakowie, pierwszy raz wystąpił w Świdnicy, prawda? I to ty go znalazłeś.
Tak, wystąpił rzeczywiście pierwszy raz w Świdnicy. Tak, i to był właśnie któryś z tych nieszczęsnych covidowych
koncertów.
Tych edycji festiwalu. I
2021 rok.
Chyba tak. I rzeczywiście to było trochę tak, że ja wtedy... to miała być w ogóle Anne Sophie von Otter. Wtedy. Ale jakoś tak te rozmowy się układały, że ona potem koniec końców była w Krakowie i to też nie z kapelą, tylko ze swoim zespołem. Natomiast w tej Świdnicy właśnie tak miałam taką właśnie pustkę i gdzieś tam po prostu buszując po tym internecie natrafiłam na Samuela. I go zaprosiliśmy i to jest trochę tak, wiadomo, jest internet, jest YouTube, można sobie posłuchać różnych nagrań, ale wiemy, jak to jest z nagraniami, że można je tam troszkę zawsze popoprawiać, potrasować. Poza tym też wiemy o tym, że są głosy nagraniowe i koncertowe, że coś, co fajne jest na nagraniu, niekoniecznie fajne jest live. No więc to była taka trochę, nie wiadomo jak to, a jeszcze do tego właśnie mężczyźni śpiewający wysokimi głosami, to też bardzo na żywo różnie odpala, różnie to wygląda. No więc to była taka niespodzianka trochę, nie wiadomo, ten Samuel, ale właśnie jak przyjechał do Świdnicy, on wtedy śpiewał, pamiętam, między innymi Exultate Jubilate Mozarta.
To był chyba w ogóle cały program mozartowski.
Taki był program mozartowski, tak. No i było, po prostu jak pamiętam, przyszłam na pierwszą próbę do właśnie Samuela z Kapelą Krakowiensis w teatrze miejskim w Świdnicy się ta próba odbywała i wtedy buty mi spadły, bo się okazało, że... No
właśnie miałem powiedzieć, że pewnie buty ci spadły.
Buty mi spadły, oczywiście. A czy z Samuelem to jest tak, że jak z większością artystów, a ze śpiewaków to już wybitnie, że po prostu jest repertuar, który jest bliższy jemu, jego sercu i bliższy po prostu głosowi jego i tak dalej. No i właśnie na przykład ten Mozart czy Händel to jest, że jak on śpiewa arię Kleopatry z opery Händla, to jest po prostu dla niego napisane i on się w tym czuje, budzi się w nim Kleopatra prawdziwa. Natomiast w tym roku też w Świdnicy właśnie zrobiliśmy taki eksperyment i w ogóle pomysł na ten eksperyment narodził się po ostatnim koncercie Samuela w Krakowie. Na takim spotkaniu pokoncertowym, na którym z tego co pamiętam też byłeś. I wtedy właśnie rozmawialiśmy o tym, żeby Samuel zaśpiewał kantaty Bacha. Między innymi kantatę Mein Herze, Schwimmt im Blut i kantatę Jauchzet Gott, czyli solowe kantaty
ale
na sopran.
Jauchzet Gott to jest bardzo popisowe. Z jednej strony dla trąbki, a z drugiej strony
dla
właśnie...
Dla sopranu. Tak, tak. I zaśpiewał.
Że, bo to jest na żywo szczególnie, że ten sopran no, po prostu no, nie wyrabia, prawda? Ale myślę, że Samuel Marinho, bo wiem że z przekazów ze Świdnicy, że ten koncert zachwycił i niektórzy, którzy pierwszy raz byli, potem wracali, bo Samuel wystąpił w tym roku dwa razy na festiwalu Świdnicy.
Właśnie z tym repertuarem bachowskim i potem z repertuarem, w repertuarze handlowskim można było go posłuchać. I to znaczy, no nie wiem, no mi się wydaje, że ten jego koncert z, właśnie z kantatami Bacha to było o tyle fajne, że on jakby... Bo tak, bo Bach, ty mówisz, że sopran nie wyrabia czasami tam, na przykład w Jauchzet
Gott, tak.
Wiesz, no to jest coś takiego, że ten Bach, nie, to on, tak jak na przykład Händel pisał, wybitnie wygodnie dla śpiewaków. Po prostu, nie wiem, można śpiewać koloratury Händla i to na przykład wygląda, jak patrzy się na partyturę, na zapis nutowy, to się wydaje, że to jest jakieś trudne, że te koloratury tak się ciągną przez, nie wiem, cztery linijki, w ogóle jakieś to jest takie trudne. A, i że w ogóle, co to będzie, ale jak się to zaczyna śpiewać, to się okazuje, że to jest po prostu tak naturalne, tak organicznie, skomponowane, że wchodzi od razu. Natomiast to pisanie dla śpiewaków Bacha, to bym powiedziała, że takie super organiczne to nie jest. Więc wydaje mi się, że to jak Samuel zaśpiewał te kantaty, to właśnie pokazało, że, no, że ten Bach, no po prostu potwierdziło to, że to nie jest jakieś takie super wygodne, natomiast on zrobił super fajną rzecz, mianowicie obdarował tę muzykę Bacha takim... czymś takim belkantowym. On tak jakby no, nie przejmował się tym, że on był totalnie po drugiej stronie w stosunku do wykonawców takich związanych z nurtem historycznym. On po prostu do tego podszedł jak do opery, jak do arii operowej. No i to było cudowne. No i oczywiście teraz, że komuś się to może podobać, komuś się to może nie podobać.
No tak, ja słyszałem, pewnej pani się nie podobało.
Tak, nie podobało.
W radiu pewnym.
Tak.
Polskim. Natomiast potem czytałem Doroty Schwarzman właśnie recenzję, która po prostu była bardzo pochwalna, więc są różne punkty widzenia, ale przecież...
Doroty Schwarzman pochwalna była na tym
bardzo,
temat.
Bardzo, tak. No ale tak sobie pomyślałem, że ta akurat wspaniała kantata, nie taka długa, sam raz Jauchzet Gott in Allerlanden, ona się kończy takim pięknym Alleluja,
tak,
prawda?
Ja
myślę, że jak on z tego zrobił coś takiego swojego,
tak,
które na pewno skończyło się tym, że potem się pojawiła burza oklasków.
Pojawiły się krzyki. W ogóle to było cudowne, bo on oczywiście, bo to było tak, to nie było w Świdnicy akurat ten jego koncert, tylko to było w pięknym kościele w miejscowości Walim. I to jest piękny, spektakularny, duży kościół ze świetną akustyką. Ludzi oczywiście było bardzo dużo i on w tym Walimiu, w tych górach sowich wyszedł oczywiście w sukni czarnej z elementami koronkowymi, na wysokich butach. I tak sobie właśnie myślałam, będąc w tym kościele, tak próbowałam na to wszystko spojrzeć z zewnątrz, z lotu ptaka, na to, co tu się dzieje, że właśnie jesteśmy w tych górach sowich, w tym Walimiu i tu po prostu nagle wychodzi ten Samuel Marinho.
Z Wenezueli.
Z Wenezueli.
Chociaż mieszka w Paryżu.
I w Berlinie mieszka on.
No, może się przeprowadził,
może
bo
się,
też...
Tak, może.
A propos Paryża, tam dużo współpracował z naszym znakomitym skrzypkiem barokowym z Krakowa, w Wersalu, czyli z kolegą Plewniakiem, Stefanem. Więc te polskie wątki są ten. Ale wróćmy do dawnego Waltersdorf, czyli do Walimia.
A to sprawdziłeś to teraz?
Nie, no ja się trochę wychowałem też na tych terenach, więc jeździłem jako dziecko po górach sowich i pamiętam różne ciekawe też związki z nazwami, że na przykład na cześć pewnego pana, który zbadał jako pierwszy życie pszczół i nazywał się Dzierżoń, zrobiono na przykład miejscowość Dzierżoniów. To są wszystko piękne okolice. Ja myślę, że jeżeli państwo będą myśleli kiedyś o wakacjach, na przykład 2026, to warto sobie pomyśleć o tym, żeby pojechać na Dolny Śląsk, odwiedzić Świdnicę i okolice. w stronę Wałbrzycha także, bo tu jesteśmy tak. w tych okolicach. Tak. To dawniej było zresztą województwo wałbrzyskie, zanim powróciło do wrocławskie, potem wałbrzyskie, teraz to jest dolnośląskie. I tam wziąć udział między innymi w festiwalu bachowskim. Niekoniecznie w całym festiwalu.
Niekoniecznie w całym, ale zapraszamy też do całego, bo teraz tak się, teraz się taka cudowna właśnie praktyka wykształciła. Mianowicie bardzo dużo naszej publiczności przyjeżdża do Świdnicy na cały festiwal. Po prostu wynajmują sobie tam agroturystyki, hotele.
No tak, bo można gdzieś pod miastem.
Tak, także to jest akurat cudowne. A powiem tylko tak jako taki smaczek, tak żeby zachęcić, że za rok na festiwalu bachowskim wystąpi między innymi Filip Żaruski.
Mm-hmm. Tak lubiany w Krakowie.
Tak lubiany w Krakowie. A nigdy nie był na Dolnym Śląsku, z tego co wiem. Więc...
O, no to Dolny Śląsk się ucieszy. Tak. W Krakowie Filip Żaruski pojawił się pierwszy raz 20 lat temu. Boże, to jest niesamowite.
Ale to taki mały Filipek jeszcze.
Taki mały Filipek z Maison Lafitte. To jest taka miejscowość, która zawsze się kojarzyła, podparyska miejscowość z polską kulturą, bo przecież Jerzy Giedroyć.
Tak.
I tak zawsze właśnie ciepło myślałem o Filipie Żaruskim, bo zawsze mi się przypominała paryska kultura. Właśnie to jest takie bardzo ważne, bo tak też o sobie myślę w kontekście różnych też tekstów, które publikuje albo wygłasza Jan
Tomasz
Adamus.
Myślisz, że on sobie zdaje sprawę z tego? Zapytamy
Filipa Żaruskiego. Tak. Natomiast ja myślę o tym, co pisze często Jan Tomasz Adamus w takich manifestach programowych czasem, tak, dla kapeli, że to jest taki właśnie Gesamtkunstwerk, prawda, kulturowy, że to jednak nie jest tak, że oddzielnie muzyka, literatura i tak dalej. Dlatego tak wspomniałem o tej paryskiej kulturze, bo to ma znaczenie, bo miejscowość Maison Lafitte nie jest może wielka, ale wielkie znaczenie miała w kulturze i dlatego ja sobie tak zapamiętałem ten Filip Żaruski, który 20 lat temu na festiwalu, drugim festiwalu Misteria Paschalia zaśpiewał Stabat Mater Vivaldiego i tak mi się oczywiście teraz przypomniało nagranie z Jakubem Józefem Orlińskim
i z kapelą
krakowiecką. Do tego jest film, proszę państwa, jest Teatr Słowackiego, także...
Nagrodzony nagrodą Klasik zresztą.
Tak jest, proszę państwa. To jest bardzo piękne nagranie. To jest jeden z najpiękniejszych utworów wszechczasów. No i tak ten Vivaldi znowu się pojawił i w ten sposób wracamy ze Świdnicy, z festiwalu bachowskiego do
Krakowa na festiwal 6 tygodni.
Ale tak a propos, niedawno mieliśmy w lecie rocznicę śmierci Vivaldiego i Bacha i to jest też niezwykłe, że Bach często sięgał do muzyki Vivaldiego i że oni zmarli tego, nie w tym samym roku, ale tego samego dnia, czyli 28 lipca, tak jest, przypada rocznica śmierci Vivaldiego i Bacha i teraz właśnie od Bacha znowu wracamy do Vivaldiego, znaczy wracamy do Vivaldiego, bo proszę państwa, kapela Krakowiensis, to już tak jest taka tradycja od paru lat, właśnie pozwala nam przejść przez ten most między wakacjami a rokiem szkolnym, zapraszając nas na festiwal 6 tygodni. On się zaczyna we wrześniu i trwa przez październik także.
No i po prostu 6 tygodni.
6 tygodni i niebawem właśnie, czyli 11 września.
Rozpocznie się pierwszy koncert, wszystkie koncerty odbywają się w kościele
Świętej Katarzyny. To kościół uwielbiamy.
Kościół uwielbiamy i pierwszy koncert już 11 września w czwartek. Bilety są do kupienia na naszej stronie i też niedługo powrócą karnety, bo wiemy, że państwo, bo te karnety przez chwilę były. Na chwilę zniknęły i za chwilę się pojawią znowu, także zapraszamy.
Utwór, który, znaczy dwie wersje Salve Regina. Salve Regina, ale będziemy się pojawiać z
Włoszną.
Salve Regina, czyli właśnie Antonio Vivaldi i Giovanni Battista Pergolesi, którego tak też bardzo lubimy. Wszyscy oczywiście pamiętają Stabat Mater, ale Stabat Mater Vivaldiego nie będzie zestawiony, tylko właśnie Salve Regina. Natomiast tak sobie pomyślałem, a propos, bo mówiłem o Jeanie Rondorze, on tak jak Jimi Hendrix szalenie na tym instrumencie sobie poczyna, to skojarzy mi się z kolei Pergolesi, bo niektórzy czasem się mówi o tych pokoleniu 27, o artystach, którzy dożywają 27 lat albo umierają w tym wieku, czyli Janis Joplin, Jimi Hendrix i tak dalej, a Brian Jones, Rolling Stones, ale właśnie jednym z pierwszych takich muzyków, to nie był muzyk rockowy, tylko
właśnie Pergolesi.
Giovanni Battista Pergolesi.
To jest niesamowite, jak kiedyś to do mnie dotarło właśnie, jak krótko on żył, ile skomponował.
Skomponował bardzo dużo rzeczy, bo przecież on był...
Same Salve Regina to było właśnie kilka.
Ale też słynnym kompozytorem operowym był, prawda? Więc te opera też zajmuję tworzenie opery trochę czasu, więc tak sobie o tym pomyślmy. Więc 11 września o 19.30 na krakowskim Kazimierzu.
Zaśpiewa te wspomniane utwory fenomenalny polski kontratenor
Rafał
Tomkiewicz. I ten Rafał to jest naprawdę zjawisko. I bardzo się cieszę, że ta jego kariera się tak fenomenalnie rozwija i rzeczywiście ostro na festiwalach europejskich się pokazuje, na różnych coraz fajniejszych scenach operowych. No i bardzo fajnie, że my z nim, że kapela z Krakowiec jest też z nim współpracuje i zamierza współpracować coraz intensywniej, także się cieszymy.
Rafał Tomkiewicz, który bardzo dużo występuje za granicą, więc może ktoś z Państwa po prostu odkryje na własną rękę, na własne uszy i na oczy pozna Rafała Tomkiewicza, który właśnie będzie śpiewał Salve Regina Vivaldiego i Pergoleziego 11 września. Potem, proszę Państwa, pojawi się muzyka przedbachowska, bym powiedział, czyli Dietrich Buxtehude, Membra Jezu Nostri. To jest utwór, który pojawia się co jakiś czas, także w wykonaniach kapeli Krakowiensis. To jest bardzo ciekawy utwór, przykład też takich konceptów barokowych, prawda? Bo te koncepty barokowe były czasem skomplikowane, bo tutaj mamy właściwie wymienione różne części ciała Jezusa cierpiącego i ta muzyka jest taka, niezwykle oddziałująca, bo ja widzę, jak czasem ludzie właśnie słuchając tego arcydzieła baroku wczesnego, tutaj po prostu przeżywają, niekoniecznie rozumiejąc tekst łaciński, ale...
No, to nie jest konieczne.
Nie jest konieczne, ale poza tym zawsze można też zaopatrzyć się w tłumaczenie. I tutaj, proszę Państwa, to będzie 18 września, czyli też czwartek.
I też w Kościele Świętej Katarzyny.
Też o 19.30 i ten koncert poprowadzi jako koncert mistrzyni Seo Jin Kim, która to artystka, pochodzi chyba z Korei, tak?
Ona pochodzi z Korei, tak. A wiesz, że... Bo jak ty wymawiasz jej imię?
Seo Jin, ale ja oczywiście nie znam języka koreańskiego.
Ja
to
też
jest
nie
bardzo,
znam
to jest
języka,
bardzo trudny
ja
język.
Ja też nie znam oczywiście języka koreańskiego, ale właśnie wielokrotnie pytałam wspomnianą artystkę o to, jak się jej imię wymawia. I ona powiedziała, że w sumie najbardziej zbliżone dźwiękowo jest to do polskiego zwrotu codzień. Codziennie, tak? Codzień.
Codzień. Tak. Codzień Kim. Co wieczór będzie Codzień Kim. Tak. Codzień Kim. No to jest też kwestia tego, bo jeżeli się wychowujemy w danym otoczeniu językowym, to też trochę inaczej słyszymy. To jest tak, pamiętam, jak z Sawalem nagrywałem i on będąc Katalińczykiem, pewnych fonemów też nie realizował. Natomiast my też nie jesteśmy w stanie rozróżnić tego, jak oni nie rozróżniają też na przykład tego, czy jest Zidzi, czy pewnie Jordi, czy Jordi, Sawal. Tak. Oni tak samo to słyszą, więc my też. Ale ja myślę, że bo jak ostatnio rozmawiałem z panią Seo Jin, to ona rozumiała, kiedy mówią do niej Seo.
Nie, no to ona oczywiście,
jest
przyzwyczajona
do różnych.
No
tak, proszę Państwa, tym się akurat nie przejmujmy, bo nie jesteśmy w stanie się nauczyć języka koreańskiego. On wprawdzie ma dużo mniej znaków niż na przykład język chiński, ale jest bardzo skomplikowany pod względem właśnie melodycznym. Ale myślę, że...
Na razie mamy Buxtehudego.
Marzena Lubaszka jako śpiewaczka to ogarnie, bo
tak ogarnie,
śpiewacy
tak.
mają
Oj,
trochę
tak,
inne...
Ja te... właśnie myślę, że koreański język i ja to jest...
Ale słuchaj, jest teraz w ogóle Marzeno moda w ogóle na Koreę Południową, kosmetyki z Korei, muzyka z Korei Południowej, tak zwany K-pop, dużo jest wideoblogów i to na przykład, to jest niesamowite, bo oni na przykład na plażach w ogóle nie stosują strojów kąpielowych, mają specjalne stroje z długimi rękawami, żeby się nie opalać.
No widzisz.
No ale proszę Państwa...
To jest takie arystokratyczne właśnie.
Trochę tak,
biała,
no, ale
skóra.
Skoro jesteśmy przy arystokracji duchowej, jaką niewątpliwie są artyści...
To mamy Monteverdiego i Monteverdiego. Właśnie Nieszpory. Tak,
I Wenecja 1610
rok. 1610 rok, a teraz będzie 2025 w Krakowie i kapela Krakowiensis pod wodzą naszego dobrego przyjaciela Wima Beky. I też w ramach właśnie festiwalu 6 tygodni w Kościele Świętej Katarzyny 25 września Nieszpory Monteverdiego. Też, nie wiem, bardzo chyba dawno temu w Krakowie wykonywane. Czy ty na pewno pamiętasz, kiedy ostatni?
Ostatni raz?
No, może nie tak dawno, może się mylę.
Vespro della Beata Vergine. Akurat to jest utwór, który rzadko się pojawia, no, bo jest bardzo wymagający.
Tak.
Obsadowo jest potężny. Znaczy też to jest jak to, trochę... Czasem się porównuje z mszą Hamol Bacha, bo to jest taki potężny utwór sakralny, ale też jest tam, to jest pomieszanie, sakrum profanum, to jest dlatego, i za każdym, każde wykonanie jest inne, bo to nie jest utwór, który jest tak do końca kanoniczny, ale tak sobie pomyślałem, że ostatni raz to było w zeszłym roku podczas festiwalu Misteria Paschalia, to był zespół La Tempête, Simon Pierre Beston, i to był rzeczywiście taki koncert, po którym niektórzy wychodzili, tak jakby zostali zaczarowani. Lunatykowali, bo to jest, spotkanie z tym utworem jest niezwykłe, więc ja gdybym miał państwu polecić jakiś jeden z koncertów, no bo jeżeli ktoś, bo są oczywiście miłośnicy, którzy biorą cały karnet i w ciemno idą na wszystkie festiwale, ale koncerty festiwalowe, ale nie wszyscy mają też czas, prawda? Ale jeżeli miałbym powiedzieć o jednym wydarzeniu, którego nie można przeoczyć i przesłyszeć, to jest to na pewno 5 września, proszę państwa, Monteverdi, Vespro della Beata Vergine, i to będzie o 19:30. Proszę?
Powiedziałaś Beata?
Tak. Tak powiedziałem. Proszę państwa, pan Wimbecki, który jest trzonem zespołu Ultramontano, tak?
Tak.
Czyli legendarnego zespołu z Antwerpii, proszę państwa, pokaże nam też swoje spojrzenie, może nieco właśnie takie, powiedziałbym, może flamandzkie.
To jest bardzo fajnie, że on to, że on poprowadzi ten koncert, bo to jest puzonista, ale to jest niezwykle, może właśnie przez to, że to jest, że gra na dętym instrumencie, on jakoś tak świetnie rozumie śpiewaczy oddech i bardzo dobrze sobie radzi właśnie z wokalistami, więc myślę, że ma taką właśnie frazę wokalną. Bardzo jest na nią wyczulony, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo fajne. Że to będzie fajna rzecz.
Zatem proszę państwa, 25 dzień września, Nieszpory Maryjne Klaudia Monteverdiego, arcydzieło, które ma różne swoje wersje, bo swego czasu mogliśmy usłyszeć jeszcze inną, późniejszą wersję tego utworu, którą nam zaprezentował Vincent Dimestre w kościele mariańskim zresztą w Krakowie. I myślę, że powrót właśnie do tego niezwykłego utworu, do tego niezwykłego kompozytora. Claudio Monteverdi to jest człowiek, to jest człowiek enigma trochę tak naprawdę. I Vespro to jest absolutne arcydzieło, które powinniśmy... No, może doświadczyć, bo to jest takie doświadczanie właśnie jeszcze w kościele świętej Katarzyny przy ulicy Augustiańskiej, proszę państwa.
Tak, no to jest taki utwór, że po prostu przez, no, nie można przejść przez życie, nie wysłuchawszy tego utworu. To trzeba mieć na koncie.
To też jest niezwykłe, bo muszę powiedzieć, że mieliśmy zawsze dużo nagrań tego utworu. Bardzo dużo nagrań. No, z tego czasu takim bardzo gorącym było nagranie Jordiego Savala, było też nagranie Hogulda, ale od paru lat jest nagranie właśnie zespołu La Tempête, które mogliśmy też podziwiać na żywo w zeszłym roku podczas festiwalu Misteria Paschalia w Krakowie, a trochę wcześniej w Wielki Piątek w ubiegłym roku w Bielsku Białej. I myślę, że pożegnamy się dzisiaj fragmentem tego nagrania La Tempête, czekając na spotkanie kapeli Krakowiensis i Wimabeki 25 września. Marzena Lubaszka zapraszała i opowiadała o różnych koncertach. No i pamiętamy, że na początku przyszłego roku pojawi się znowu Teotim Langlois de Sfart.
I nie tylko on, bo jeszcze będą dużo innych ciekawostek, ale tak, ale Teotim...
O tym będziemy jeszcze rozmawiali, gdy przyjdzie pora, gdy może trochę liści spadnie z drzew. Na razie Monteverdi, Vespro. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do zobaczenia na wydarzeniach festiwalu 6 tygodni. Kapela Krakowiensis, Marzena Lubaszka.
Dziękuję.
A program dziś realizował Paweł Lorenz. Do usłyszenia.
Gloria Patri. Dominus Domini.